Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Książka The Smartest Guys in the Room. The Amazing Rise and Scandalous Fall of Enron. Autorstwa Bethany McLean i Petera Elkinda.
Cast reporterskim studium jednego z najgłośniejszych upadków korporacyjnych w historii Stanów Zjednoczonych. Opisuje drogę Enronu od ambitnego przedsiębiorstwa energetycznego, powstałego z połączenia firm gazociągowych w 1985 roku, do symbolu nowej gospodarki, a następnie do bankructwa w 2001 roku. Autorzy nie ograniczają się do prostego wyliczenia oszustw księgowych, analizują, jak sposób zarządzania, kult, pozornie wybitnych liderów, presja na wzrost kursu akcji oraz pobłażliwość rynku umożliwiły trwanie fikcji. Punktem wyjścia jest także pytanie postawione wcześniej przez McLean na łamach Fortune, jak właściwie Enron zarabia pieniądze. Książka łączy śledztwo dziennikarskie, analizę biznesową i portret ludzi tworzących firmę.
Jej celem jest wyjaśnienie mechanizmów katastrofy, która dotknęła pracowników, inwestorów, audytora Arthur Andersen oraz zaufanie do amerykańskich spółek publicznych.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, pozór innowacji zastąpił w Enronie zrozumiały model biznesowy. Jedną z najważniejszych kwestii w książce jest rozdźwięk między reputacją Enronu jako pioniera rynku energii a trudnością w ustaleniu, skąd naprawdę pochodziły jego zyski. Firma przedstawiała się jako nowoczesny pośrednik i twórca rynków dla energii, gazu, a z czasem także wielu innych towarów i usług. Samo rozwijanie handlu kontraktami energetycznymi nie było oszustwem. Problem polegał na tym, że opowieść o innowacyjności coraz częściej zasłaniała pytania o trwałość działalności, przepływy pieniężne i ryzyko. McLean i Elkind pokazują, że złożoność była dla Enronu nie tylko cechą biznesu, lecz również wygodną barierą ochronną przed kontrolą. Gdy analitycy, dziennikarze czy inwestorzy nie potrafili jasno opisać źródeł dochodu, często zakładali, że wynika to z wyjątkowego zaawansowania firmy, a nie z braku przejrzystości. Tu ważne rozróżnienie. Innowacyjny model można wyjaśnić w sposób wystarczający, aby ocenić jego ekonomiczny sens. Natomiast model oparty na nieczytelności utrudnia niezależną weryfikację. Książka uczy więc, że prestiż technologiczny lub finansowy nie zwalnia odbiorcy z podstawowych pytań, jakie aktywa tworzą wartość, kiedy pojawia się gotówka i kto ponosi ryzyko. W przypadku Enronu brak przekonujących odpowiedzi był sygnałem ostrzegawczym, którego rynek zbyt długo nie traktował poważnie. Po drugie, księgowość rynkowa i spółki specjalnego przeznaczenia ukrywały skalę ryzyka. Autorzy wyjaśniają, że upadek Enronu nie był wyłącznie skutkiem jednego fałszywego zapisu w księgach. Był efektem systemu, w którym agresywna księgowość i transakcje poza głównym bilansem pozwalały przedstawiać firmę jako zdrowszą, niż była w rzeczywistości. Mem szeroko stosował wycenę według wartości godziwej, zwaną mark-to-market, aby ujmować przewidywane przyszłe zyski z długoterminowych kontraktów już w chwili ich zawarcia.
Taka metoda wymaga rozsądnych, sprawdzalnych założeń. Gdy prognozy są nadmiernie optymistyczne albo nie istnieje wiarygodny rynek dla wyceny, liczby mogą tworzyć iluzję bieżącego sukcesu bez odpowiadającej mu gotówki.
Równolegle wykorzystywano spółki specjalnego przeznaczenia do przenoszenia długu i strat poza główny bilans.
Konstrukcje te bywały powiązane z kierownictwem Enronu, co rodziło oczywisty konflikt interesów.
Formalna złożoność nie usuwała ryzyka, lecz zmieniała miejsce, w którym było ono widoczne.
Kiedy wartość akcji Enronu zaczęła spadać, zabezpieczenia oparte na tych akcjach przestały działać, a ukryte zobowiązania wróciły do centrum problemu.
Książka pokazuje praktyczną lekcję dla analizy finansowej. Należy patrzeć nie tylko na deklarowany zysk, ale też na zadłużenie, przepływy pieniężne, transakcje z podmiotami powiązanymi i warunki, od których zależy wycena aktywów. Po trzecie, kultura rankingu i bezwzględnej rywalizacji premiowała ryzyko oraz ukrywanie porażek.
McLean i Elkind traktują kulturę organizacyjną Enronu jako centralny mechanizm skandalu, a nie jako poboczny element historii.
Firma budowała wizerunek miejsca dla najzdolniejszych, najbardziej ambitnych ludzi, którzy mieli stale tworzyć nowe rynki i osiągać wyniki przekraczające oczekiwania.
Ten etos miał jednak ciemną stronę.
w środowisku, gdzie status, wynagrodzenie i możliwość dalszej kariery zależały od imponujących rezultatów, pracownicy otrzymywali silny bodziec.
Baj obiecywać więcej niż mogli dostarczyć, a niepowodzenia przesuwać w przyszłość lub poza formalne raporty. Szczególne znaczenie miał system oceny pracowników, często określany jako rank and yang, w którym słabsze osoby mogły być eliminowane. Taki model sprzyja rywalizacji, lecz osłabia gotowość do zgłaszania problemów, dzielenia się złą informacją i podważania decyzji przełożonych. Książka nie sugeruje, że wysoka poprzeczka sama w sobie prowadzi do nadużyć. Pokazuje natomiast, że wymagania muszą być równoważone przez realną odpowiedzialność. Możliwość kwestionowania założeń oraz nagradzanie rzetelności, a nie wyłącznie krótkoterminowego wyniku.
Enron i język przedsiębiorczości i śmiałości stał się narzędziem normalizowania ekstremalnego ryzyka. Dlatego analiza autorów jest użyteczna także poza finansami. Organizacja może mieć oficjalny kodeks etyczny, ale jej faktyczne normy ujawniają się w tym, co wynagradza, co ignoruje i jak reaguje na niewygodne informacje. Po czwarte, Wall Street, Rada Nadzorcza i Arthur Andersen zawiedli jako niezależne mechanizmy kontroli. Książka konsekwentnie odrzuca wygodne wyjaśnienie, według którego odpowiedzialność za katastrofę ponosiło wyłącznie kilku menedżerów Enronu. Autorzy opisują szerszy system uczestników, którzy mieli dostrzec ryzyko albo ograniczyć nadużycia.
Analitycy z Wall Street często podtrzymywali entuzjastyczne oceny spółki mimo ograniczonej przejrzystości jej finansów.
Presja związana z relacjami biznesowymi i dominująca wiara w sukces nowej gospodarki osłabiały sceptycyzm.
Rada nadzorcza zatwierdzała struktury, które wiązały się z konfliktami interesów i wyjątkowym poziomem ryzyka.
Z kolei Arthur Andersen pełnił podwójną, problematyczną rolę audytora oraz dostawcy usług doradczych, co podważało niezależność niezbędną w badaniu sprawozdań.
W praktyce wiele instytucji miało dostęp do fragmentów ostrzegawczego obrazu, ale żadna nie doprowadziła do skutecznej korekty.
To nie znaczy, że wszyscy dysponowali identyczną wiedzą o oszustwach. Znaczy jednak, że system kontroli działał za słabo w obliczu złożonych transakcji, silnej pozycji zarządu i rosnącej ceny akcji. Wniosek ma wymiar instytucjonalny.
Nadzór nie może ograniczać się do formalnego zatwierdzania decyzji ani do powtarzania zapewnień kierownictwa. Musi obejmować zdolność zadawania trudnych pytań, rozumienie konfliktów interesów oraz gotowość do podważenia dominującej rynkowej narracji.
Na koniec. Bankructwo ujawniło ludzką cenę korporacyjnej fikcji i kryzys zaufania publicznego.
Derbiu relacji McLean i Elkinda bankructwo Enronu jest czymś więcej niż spektakularnym końcem firmy wartej wcześniej dziesiątki miliardów dolarów.
Jest wydarzeniem, które pokazuje nierówny rozkład skutków korporacyjnego ryzyka. Najwyżsi menedżerowie mogli przez lata korzystać z rosnącej wyceny akcji i systemów wynagrodzeń.
Podczas gdy wielu pracowników posiadało oszczędności emerytalne silnie związane z papierami Enronu.
Kiedy zaufanie do spółki załamało się, pracownicy i drobni inwestorzy ponieśli dotkliwe straty, a tysiące osób straciły zatrudnienie.
Upadek objął też Arthur Andersen, którego udział w sprawie zniszczył reputację jednej z największych firm audytorskich.
Autorzy umieszczają tę historię w szerszym pytaniu o odpowiedzialność biznesu wobec osób zależnych od jego deklaracji.
Sprawozdania finansowe, rekomendacje analityków i audyt nie są wyłącznie technicznymi procedurami. Są podstawą decyzji o pracy, emeryturze, inwestycjach i kredycie.
Gdy informacje są celowo zniekształcane, szkoda dotyczy nie tylko akcjonariuszy, lecz także zaufania niezbędnego do działania rynków.
Ta część książki wyjaśnia, dlaczego skandal Enronu stał się trwałym punktem odniesienia w rozmowach o ładzie korporacyjnym.
Przypomina, że wzrost wartości spółki nie jest wystarczającą miarą jej zdrowia, jeśli powstaje kosztem przejrzystości, uczciwości i bezpieczeństwa osób najsłabiej chronionych.
Podsumowując, The Smartest Guys in the Room warto polecić przede wszystkim osobom pracującym w biznesie, finansach, audycie, prawie gospodarczym i zarządzaniu, ale również studentom oraz inwestorom indywidualnym. Nie jest to podręcznik rachunkowości ani prosty reportaż o przestępstwie.
Czytelnik otrzymuje połączenie precyzyjnego śledztwa z analizą instytucji i zachowań, które pozwoliły oszustwu rozwijać się przez lata.
Praktyczną korzyścią jest lepsze rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych niezrozumiałych źródeł zysku, nadmiernej zależności od prognoz, ukrytego zadłużenia, konfliktów interesów oraz kultury, w której nie opłaca się przekazywać złych wiadomości.
Intelektualnie książka podważa wygodne przekonanie, że rynek zawsze szybko wykrywa fikcję, a inteligencja liderów gwarantuje odpowiedzialne decyzje. Na tle innych książek o skandalach finansowych wyróżnia ją szerokość ujęcia. Autorzy nie redukują Enronu do kilku technicznych manipulacji księgowych ani do moralnej wady pojedynczych osób. Pokazują wzajemne wzmacnianie się ambicji zarządu, mechanizmów wynagradzania, słabości audytu, zachwytu analityków i bierności nadzoru. Jednocześnie zachowują reporterską konkretność, dzięki czemu złożone zagadnienia finansowe pozostają zrozumiałe bez nadmiernego upraszczania.
To właśnie czyni książkę trwałym studium przypadku. Choć opisuje realia amerykańskiej gospodarki przełomu XX i XXI wieku, jej zasadnicze pytania pozostają aktualne: kto sprawdza liczby, kto ma interes w ich upiększaniu i dlaczego ostrzeżenia bywają ignorowane. Gdy wszyscy korzystają z pozornego sukcesu, jeśli chcesz nas wesprzeć, Bethany McLean, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.